Cześć, tu Borg,
MFX,
Diabeł,
Retrogralnia oraz
Bazyl
z internetu. Mamy to.
To tak będzie to w kawałkach nagrywać? Czy?
Nie, to będzie. To już będzie leciało teraz, tak dokładnie jak mówisz.
Tak, dokładnie. To już wszystko jest nagrywane, nie będzie żadnych cięć, chyba że będę zbyt dużo przeklinał.
Poza tym, które właśnie będzie.
Witamy Was w specjalnym odcinku Retrogralni nocą. Dzisiaj porozmawiamy o RPG.
O takim starym.
Nie o wyrzutniach, nie o grach komputerowych. Porozmawiamy o RPG zwanymi grami popularnymi. I z tej okazji właśnie zaprosiliśmy dla Was Bazyla z internetu.
Bazyla,
który tak. Jest...
Bazyl, bardzo... daleko miałeś? Z tego internetu?
To znaczy zależy dokąd. Są takie miejsca w internecie, w które bardzo ciężko się zapuścić, nie poświęcając dużej ilości czasu.
Okay.
No na przykład tutaj. Więc dziś będziemy rozmawiać o grach RPG, tak zwanych papierowych, czyli pen and paper, mówiąc no, po zagranicznym.
Wyobraźni,
to jest przepiękna nazwa.
Jest z nami Bazyl. Jeszcze parę lat temu każdy w Polsce znał Bazyla, ale Bazyl się ostatnio niestety gdzieś zaszył nad morzem. Bazyl, twórca konwentu KulCon, którego my jesteśmy również twórcami, także wielkie spotkanie po latach. I papierowe RPG, nasza młodość.
Bazyl, warto zadać jeszcze jedną rzecz. Bazyl w sumie dalej jest naczelnym takiego zina, tawerna RPG, którego prawie każdy, o którym każdy kiedyś słyszał, kto kupował CD Action, bo był dodawany na płytce. Więc to
tak,
jest...
Tak, nie za twoich czasów. W tej chwili zin jest jakby w odstawce. Mamy stronę, na której ciągle znajdują się informacje, materiały, jakieś treści, stare archiwa zinu, ale już sam zin nie wychodzi.
No, naturalna kolej rzeczy. No, mamy XXI wiek, rok 2019. Mało kto już robi ziny teraz, nie? To jest chyba temat na inną rozmowę.
Na inną rozmowę zdecydowanie.
A dzisiaj... Tak, skupmy się na RPGach.
Gry fabularne. Co to są gry fabularne? Bazyl, ekspercie.
Gry fabularne? No to bardzo ciężko tak jednoznacznie określić, czym są gry fabularne, bo tak naprawdę jak zapytacie ludzi, którzy grają w gry fabularne, to ilu ludzi zapytacie, każdy poda jakąś inną definicję. Generalnie ja bym tą definicję ubrał w takie słowa, żeby opisać, na czym polega gra w grę fabularną. Czyli spotyka się grupa osób, na przykład tak jak my się teraz spotkaliśmy. Jedna osoba zostaje mistrzem gry, żeby opisywać jakieś światy fantastyczne najczęściej, jakieś realia, w których pozostali swoimi stworzonymi według jakiejś mechaniki postaciami wykonują zadania, które się przed nimi pojawią, które właśnie wykreuje ten mistrz gry. No i to jest rodzaj formy spędzania wolnego czasu. Oczywiście też jak każda inna gra ma jakąś fabułę, stąd zresztą nazwa fabularne gry.
Boże, byś to pięknie określił. Kurczę, no. Pięknie.
Ja to zawsze opowiadam w ten sposób, jako mnie czasem prosi na sesji, żebym wytłumaczył nowo przybyłym, na czym polega RPG. Ja zawsze mówię, że ten gość mistrz gry opowiada historię, a wy wszyscy w niej jesteście. I to w zasadzie chyba najkrótsza definicja, do jakiej udało mi się dojść. To jest po prostu wspólne jakby tworzenie historii. Jeden z nich jest opowiadaczem, mistrzem gry. Dodajmy, że jeśli ktoś nie wie, to mistrz gry musi przygotować oczywiście tę historię sobie w głowie. Zazwyczaj to chyba, że gra sobie na improwizacji. Tacy też są. Ale generalnie zwykle jakaś tam historia jest rozplanowana w jego głowie i on tę historię opowiada, a pozostali gracze są bohaterami tej historii i oni przez swoje deklaracje, czyli to co mówią, wspólnie tę historię tworzą.
To tak można powiedzieć, że to taki wielki sandbox po prostu, w którym mistrz gry jest komputerem, który generuje rzeczywistość.
Aleś to spłaszczył.
Bardzo.
Mi się zawsze wydawało, że rolą mistrza gry po prostu jest reagowanie na to, co robią gracze i opisywanie po prostu świata, w którym się znajdują, tak? No i fabuła też rzeczywiście jest ważna.
Poniekąd taka, ale mistrz gry musi być przygotowany, musi zrobić coś więcej niż tylko reagować. On musi zainicjować to, na co będzie reagował.
No, tu sobie
z jednej strony zgadzam się, bardzo z drugiej strony ostatnio grałem u jednego człowieka, który nazywa się Adam Koebel, który jest twórcą systemu Dungeon World. I całą sesję tak naprawdę, którą graliśmy, to wszystko wyszło z tego, co stworzyliśmy na postacie, tak? Cały świat został wykreowany razem z naszymi postaciami. wszystko, co my mówiliśmy, on obracał przeciwko nam. On nie był przygotowany absolutnie do obrania tego, on po prostu używał konkretnych technik, żeby prowadzić grę. Ale to jest już wyższa szkoła jazdy oczywiście, to trzeba naprawdę umieć. Próbowałem parę razy i aż tak dobrze nie jestem w stanie wyciągnąć wszystkiego, co mówią gracze przeciwko nim. No i dwa, że to też Dungeon World jest systemem stworzonym w ten sposób, który, że po prostu wspiera taki styl grania. Ale to też ja nie... wprost. Ale to są już bardziej zawiłe rzeczy, więc...
I też może nie wchodźmy od razu w takie aż głębokie szczegóły i takie ekstrema, jak na przykład Dungeon World, bo wszyscy gotowi pomyśleć, że chodzi o to, żeby gnębić graczy, co nie jest prawdą.
Nie?
Nie. Nie, 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 nie.
Biedni moi gracze.
Bazy, całe życie źle prowadziłeś. Odłączony cię z tak. Okazałeś się być gościem, który nie wie, co to RPG. Nie, chodzi o to, że jest miliard różnych stylów grania, miliard różnych stylów prowadzenia i generalnie to bardzo ważną rzeczą na takie sesje jest granie się tej drużyny, że ciężko grać na przykład z obcymi ludźmi, no da się, jasne, ale najfajniej, przynajmniej mnie, zawsze się gra wtedy, kiedy już ta drużyna się dotrze, czyli kiedy już gracze znają siebie nawzajem jako osoby i też znają nawzajem swoje postacie, że już mają to jakoś obczajone i ta pierwsza sesja, przynajmniej u mnie z nową drużyną, zawsze jest jakaś taka na dotarcie, dopiero od drugiej zaczyna się budować jakieś fajne rzeczy. Tak to z mojego doświadczenia. Ale tak jak mówię, wszystko zależy od mistrza, wszystko zależy od graczy. Są tacy, którzy się wstrzeliwują od razu. Dla niektórych to jest bardziej gra na cyferki, dla niektórych to jest bardziej zabawa w jakieś tam odgrywanie, w jakieś uczestniczenie w zdarzeniach. Także jest mile najrozmaitszych stóp.
Tak, to zdecydowanie prawda, bo podejrzewam, że ja z tobą bym nigdy w życiu fajnie się nie zagrał, nie zgrał, bo po prostu mamy zupełnie
inny podejście. Patrzysz na Bazyla? Czy na Mikała?
Nie, patrzę na MFX-a.
O kurde.
Tak, no to nie, no wiesz, no, z tego co Michał mówi, to wiem po prostu, że on jest graczem, który gra po prostu w inny sposób niż ja i byśmy sobie po prostu obydwaj przeszkadzali i tyle, nie? Ja bym chciał inne rzeczy rozwijać niż on na sesji. Dla mnie pewne rzeczy są ważniejsze, inne rzeczy są ważne dla niego. No i po prostu nie ma co się męczyć w takim graniu, tak? Lepiej znaleźć osoby, które... Owszem, no jest to problem oczywiście, jeśli ktoś chce grać przy stole, tak? I mieszka na przykład na wsi i nie ma opcji zmiany ludzi. Ale najprościej jest po prostu szukać ludzi, którymi wiesz, że będzie cię fajnie grało.
Takie nasze pierwsze sesje RPG, takie nasze pierwsze spotkania, to pewnie w większości z nas wynikały bezpośrednio z naszych po prostu spotkań towarzyskich, z naszymi kolegami, także trudno było tutaj o brak dotarcia, bo zazwyczaj to się grało w paczce osób, które i tak się znają od wielu, wielu lat. I pewnie jest to taki najprostszy sposób rozpoczęcia przygody z RPG-ami, jak po prostu granie ze swoimi starymi, dobrymi kolegami z podwórka.
Ciężko mi teraz to odkreślić, natomiast właśnie, a jak to się stało, w ogóle zaczęliście grać w RPG? To jest dobre pytanie.
No to Borg musi zacząć w takim razie.
Kurczę, no to jest naprawdę historia długa i bardzo pokrzywiona. Można
powiedzieć. Lubimy takie.
Otóż w Rawiczu, w mieście, z którego
Stolicy polskiego RPG. Stolicy Rawickiej Szkoły RPG, bo było coś takiego.
Tak, istniało coś takiego jak szkoła, jak Rawicka Szkoła RPG, ale RPG jeszcze tak naprawdę w Rawiczu były przed tym, jak ja z Michałem zaczęliśmy gry w RPG, ale o nich nie słyszeliśmy, bo wiadomo, nie każdy w Rawiczu musi się z inną osobą znać, wbrew temu, co
niektórzy... A też nie było internetu.
Niektórzy myślą, też nie było internetu,
powszechnego
internetu, ale wtedy stała się rzecz dziwna. Przyjechał do nas nasz człowiek, który stał się naszym kolegą, człowiek, który przyjechał z Białorusi, przyjechał do nas nasz kolega Daniel Taszbajew, zwany także u nas Tuchabejem, Fiszbajewem, człowiek o wielu, wielu imionach. Mógłbym wyciągnąć cały raport naszego klubu fantastyki na temat tego, skąd się ten człowiek u nas pojawił. I ten człowiek kiedyś wszedł po prostu w nasze życie z RPG-ami. Ja nie wiem, czy to jest prawda, że on kiedyś wszedł po prostu do knajpy takiej, gdzie siedzą za kapiory, piją piwo, zaczął RPG prowadzić, ale tak się mówi. W każdym razie on pokazał mojemu młodszemu bratu i jego kolegom podręcznik do Warhammera i powiedział, od tej pory będziemy grać Warhammera i tak się rzeczywiście stało. Poprowadził im pierwszą sesję w knajpie wśród piwoszy, a potem jakoś tak się stało, że wciągnął również nas w ten dziwny proceder i tak się właśnie rozpoczęła ta druga fala RPG-ów w Rawiczu. Oczywiście jak już myśmy zaczęli grać, to się okazało, że inne osoby też w Rawiczu grają. No i te sesje RPG w Rawiczu od tych lat, późnych lat 90., nie, od wczesnych lat 2000, chyba nawet do tej pory się odbywają. A w co graliśmy, to może już Michał opowie. Bo graliśmy piękne
gry. Ja pamiętam, jak Borg mnie zmusił do grania. Mieszkaliśmy wtedy na tym samym mieszkaniu na studiach. I Borg przyniósł taką księgę oprawioną w piękną tapetę owiniętą, bo to był ten pierwszy Warhammer w przeciwnym oprawce, ale Borg miał to zawinięte jeszcze dla bezpieczeństwa w taką tapetę, żeby mu się nie niszczyło. Przyniósł mi to i mówił, o, będziemy grać w RPG. Ja mówię, nie będę grać w RPG, nie będę grał w RPG, to głupie jest. Ale tak zmuszał, skłonił mnie w końcu czytania tej książki. Ja tak pierwszego Warhammera przeczytałem mniej więcej do napisu, że magia będzie, ale w dodatku Królestwa Magii, które wiadomo nastąpiło 20 lat później, przynajmniej w Polsce. A przeczytaliśmy to, zaciągnął mnie w ogóle na sesję, posadził mnie z jakimiś ludźmi, których nie znałem. To a propos tego, co Borg mówił, że zawsze się, że u nas przecież się grał zawsze ze znajomymi, których się znało od dawna, to posadził mnie w pokoju z grupą ludzi, których nie znałem. Znałem Borga i jego brata i to wszystko. Więc kazał mi grać, ale no nie wiem, za pierwszym razem przesiedziałem większość sesji pierwszej, ale to chyba no, większość ludzi tak ma. Jak pierwszy w ogóle kontakt z RPG, to większość się siedzi i słucha. Ale no, ostatniego razu już było coraz przyjemniej i jakoś żeśmy to ciągnęli i praktycznie co tydzień wtedy była sesja. Także to były naprawdę no, złote czasy dla RPG Rawickiego. Co tydzień albo prawie co tydzień była sesja prowadzona u kogoś. No, wydaje mi się, że dzisiaj, tak jak myślę, to poza coś takiej konsekwencji.
To ja jeszcze raz może powiem, skąd się wziął pierwszy podręcznik. Na początku lat 2000 RPG w Polsce to była naprawdę popularna, zaskakująco popularna forma rozrywki. Ja swój podręcznik wziąłem po prostu z pierwszej z brzegu księgarni w Rawiczu, w małym mieście na 20 tysięcy osób. Po prostu wszedłem do takiej malutkiej księgarenki i tam było półka z RPG-ami. Wziąłem sobie Warhammera pierwszą edycję. Kosztowała chyba ponad 100 zł. Lata 2000 to ogromne pieniądze, ale to taka wielka książka, dużo stron, w pięknej, twardej oprawie. Wziąłem ją normalnie z półki, no i zaniosłem sobie do domu. Ale wtedy naprawdę te podręczniki do RPG leżały w normalnych księgarniach. Bez problemu można było je kupić na każdym rogu. Michał, kontynuuj. Albo zjadł.
No nie wiem. Teraz może przejdźmy do Bazyla, który niech nam opowie, jak on zaczął grać w RPG, bo on też nie jest z Rawicza, tego co pamiętam, tak? Więc jego historia będzie trochę inna.
To znaczy, moją historię można opowiedzieć na dwa sposoby o tym, jak my, czyli nasza ekipa, zaczęliśmy grać w RPG. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę bardziej interesująca historia, jak ja osobiście zacząłem grać w RPG. Więc może zacznijmy od tej interesującej części. To znaczy, no, to była młodzież w wieku jakieś tam liceum, technikum i tego typu szkoły. I to byli właśnie znajomi, którzy razem imprezowali, razem się bawili. Czasami spotykali się na planszówki i wtedy triumfy świeciła planszówka Magia i Miecz. Pewnie każdy z was miał styczność i pewnie wielu z widzów też pamięta tę grę.
Nie mylić z Magicznym Mieczem.
No, Magiczny Miecz to była podróbka Magii i Miecza, ale generalnie wydawnictwo MAG, które postanowiło wejść w RPG w pewnym momencie, wydało czasopismo o nazwie Magia i Miecz. I jeden z tego towarzystwa, właśnie jeden z moich kolegów, zobaczył takie pismo w kiosku chyba Ruchu na wystawie, przeczytał tytuł, skojarzył logo z grą i kupił. I okazało się, że w tym numerze Magii i Miecza, to był chyba pierwszy albo drugi numer, były zasady, nie tworzenia bohatera, ale zasady do gry fabularnej wtedy, które właściwie to była pierwsza wydawana w ten sposób, chyba jedyna w ten sposób wydawana, ale pierwsza wydawana w formie fizycznej na papierze gra fabularna, Kryształy Czasu. I właśnie od tej planszówki Magia i Miecz poprzez pismo Magia i Miecz zainteresował się jeden gość grami, zaczął czytać, zaczęło go to fascynować i zaczął swoich kolegów zapraszać i ich zarażać tym. I te pierwsze sesje były o tyle specyficzne, że zasady tworzenia bohatera do Kryształów Czasu pojawiły się w czwartym albo piątym numerze Magii i Miecza dopiero, które wychodziły bardzo nieregularnie, więc to był jakiś rok czasu od tego pierwszego numeru. I oni naprawdę, mnie jeszcze wtedy tam nie było, ale oni naprawdę wymyślali zasady, które dopasowywali do tych zasad, które mieli opisane w, w, w tych czasopismach. I każdy kolejny numer pisma to było objawienie. Tam były nowe zasady, nowe informacje, nowe możliwości. I ten świat rósł na ich oczach i oni się coraz bardziej w to wgłębiali. A jeżeli o mnie chodzi, to ja po prostu byłem jednym z kolegów z klasy w liceum ogólnokształcącym, jednego z tych gości, którzy w tej pierwszej ekipie byli. Nawet nie w tej pierwszej ekipie, on też był chyba dokooptowany do tej ekipy, a potem jeszcze mnie. Po prostu dobre rzeczy się roznoszą pocztą pantoflową, można powiedzieć. To zresztą też nie było moim pierwszym, małym pierwszą stycznością z RPG-ami, ale powiedzmy, że już upraszczając, żeby nie zdominować całego czasu.
Jasne. No, u mnie to było jeszcze też inaczej. Ja zacząłem, podejrzewam, najpóźniej grać z was wszystkich, bo też oczywiście w technikum / liceum moim, ale ja jestem młodszy trochę od was, więc to jest różnica. Ja wiedziałem już wcześniej, czym są RPG. Ja wiedziałem w sumie od kolegi, wiedziałem, że istnieją takie właśnie gry jak gry fabularne, że właśnie na ich podstawie powstają te gry komputerowe wszystkie, że jest Dungeons & Dragons, wiedziałem już, ale nigdy nie miałem okazji, możliwości zagrania sesji RPG, bo w tamtych czasach, jeśli nie miałeś znajomych, którzy grają, po prostu nie było możliwe dokoptowanie się do jakiejś ekipy, więc jeśli mieliście u siebie własną ekipę, która grała, to było super, a jakby byliście akurat tym randomowym nerdem z boku, który was nie znał, no to przekichane, bo po prostu nie ma jak się dołączyć. RPG to jednak jest zabawa dla ograniczonej ilości osób i to pewnie każdy z nas się wielokrotnie boleśnie przekonał, że pewna ilość osób przy stole to już jest za dużo.
A to tak, no ale u nas tak naprawdę RPG-ami to w pewnym momencie w takim naszym małej grupce to zajmowało się, nie wiem, z 10 osób tak naprawdę. To trzeba było się, co prawda, dzielić na różne sekcje i się wymieniać przy stole, wymieniać prowadzących, ale jakoś to szło. Ale Michał chyba rzeczywiście miał rację, że myśmy mieli szczęście, bo pamiętam, że przez ładnych parę lat myśmy po prostu żyli tymi RPG-ami. Co tydzień była sesja, to oczywiste. Później po sesji na kolejnym dniu trzeba było obgadać na siebie nawzajem, kto co zrobił źle, kto co zrobił dobrze. Na początku spotykało się w mniejszych gronach, obgadywało się tych, których nie było, obgadywało się mistrza gry, potem mistrz gry obgadywał graczy, więc kolejny dzień generalnie schodził na obgadywanie. No, a jeszcze tak w środku tygodnia trzeba w ogóle było porozmawiać o tym, jakie to zasady do Warhammera są nędzne i że trzeba nad nimi popracować. No i
Zwłaszcza magii,
jakieś tam, nie wiem,
strzelectwo,
ucznictwo, podział inicjatywy. Tak. To się pracowało w takich grupkach i raz na kilka tygodni było takie walne spotkanie, gdzie się zbieraliśmy tylko po to, żeby ustalić sobie, jakie są nasze nowe zasady grania w daną grę. I to naprawdę się, kurczę, no sporo lat tak się nasze życie toczyło, generalnie towarzyskie. No tak trochę to przeciwnie brzmi.
Wracając do mojej historii.
Tak.
Dzięki, Borg. Wracając do mojej historii. No, tak naprawdę no, wiedziałem już mniej więcej koło wieku, nie wiem, 12 lat, że coś takiego jak RPG jest. Chcieliśmy zagrać cały czas z kumpem, ale nie mieliśmy za bardzo u kogo. I dopiero w liceum / technikum pojawiła się opcja, że jego kolega z klasy gra w RPG i prowadzi, i można poprowadzić sesję. No i zagraliśmy tą pierwszą sesję, graliśmy w dwóch graczy, nie, w trzech graczy, przepraszam, jeszcze był Wojtek jeden, dobra. Zagraliśmy w trójkę, spodobała się cholernie. Przy następnym, co zrobiliśmy, zaczęliśmy szukać podręcznika. Niestety to był już okres, kiedy podręcznik do Warhammera wyszedł. Nie było już jego nakładu, nie można było go kupić w normalnej cenie. Na Allegro chodził za bajońskie sumy i był problem. I wtedy, w tych czasach, kiedy na Allegro to chodziło za 150-200 zł, początek lat 2000, czyli to było o wiele więcej niż 200 zł teraz, nam się udało kupić za 50 zł od jakiegoś gościa na forum staregry.pl. Człowieku, dziękuję ci bardzo. Ten podręcznik jest tutaj cały czas ze mną, cały czas go trzymam, cały czas go używam. No, przesadziłem. Nie używam go cały czas, ale jest cały czas ze mną. Jest to pamiątka tamtych lat i no, Warhammer pierwsza edycja to jest chyba program gra, poza Bazydem, który każdy zaczął. Bazy zaczął od kryształów czasu.
I to go naprawdę już ten skrzywiło na całe życie.
Skrzywiło, dokładnie. Kryształy, nie, Dla ludzi nieznających kryształów czasu takie małe wprowadzenie. No generalnie kryształy czasu słyną z bardzo skomplikowanej mechaniki i wszyscy tak,
śmieją się. Powiedzmy może w ogóle na czym polegają mechaniki, bo niektórzy, no myślę, że większość ludzi o co chodzi z grubsza, ale powiedzmy może chociaż troszkę jak to wygląda. No,
mechanika gry polega na tym, że masz wyznaczone na przykład charakterystykę, na podstawie której rzucasz na przykład na walkę wręcz, czyli na to, czy trafisz przeciwnika. No i zwykle to jest po prostu konkretna liczba twojej charakterystyki i konkretny z tego wynikający wynik bez żadnych specjalnych skomplikowań. Czyli na przykład w Warhammerze mając walkę wręcz 33, musisz wrzucić na kości suściennej 33 lub mniej.
No, można czyli im większą masz ten parametr, tym większa jest szansa, że rzucisz coś, co zaskutkuje udanym ciosem.
Znaczy generalnie tak. Mechanika to jest po prostu coś, co na podstawie poziomu trudności zadania i twojej postaci wyznacza prawdopodobieństwo sukcesu.
Tak. No i tutaj wchodzimy do kryształów czasu.
Gdzie to nie jest takie proste. Jest...
Znaczy, to ja ciągle w to nie wierzę, że to jest prawda, bo nigdy nie miałem okazji się przedstawić całej mechaniki kryształów czasu, ale wszyscy się śmieją cały czas, że w kryształach czasu, żeby niektóre rzeczy policzyć, trzeba robić całki na przykład.
Nie, no to jest bzdura oczywista.
Co najwyżej tak, pochodne.
Ale to jest podejrzewam taki dobry żart obrazujący poziom skomplikowania w porównaniu z resztą RPG-ów tak naprawdę.
Tak, tam jest po prostu dużo liczenia, na przykład w czasie walki. Walki są takim elementem, który trzeba dokładnie rozegrać według zasad, żeby nikogo nie oszukać, nie skrzywdzić, bo w wyniku walki może bohater czy postać bohatera zginąć. Dlatego jest tam dużo przeliczników, dużo liczenia. Kryształy czasu są to taki system, w którym trzeba zestawiać współczynnik ataku ze współczynnikiem obrony, odejmować i ten czas poświęcany na te wszystkie obliczenia jest dość duży i stąd jest ta plotka o skomplikowaniu systemu. Bo jeżeli samo obliczenia chodzi, to tam jest tylko dodawanie, odejmowanie i obliczanie jednej, drugiej, jednej dziesiątej jakichś współczynników, najczęściej do 100. Więc to nie jest nic...
Obliczanie jednej dziesiątej współczynnika tak brzmi trochę głupio, ale okej. Okay.
No, tak jest niestety.
Ale z tego, co słyszałem, to chyba... Czy w ogóle istnieją pełne zasady gry w Kryształy Czasu?
Pełne zasady gry? To jest bardzo dobre pytanie. Istnieją pełne zasady gry Kryształy Czasu, tylko że one same w sobie nie są wystarczająco pełne. Z tego względu, że...
Zasady nigdy nie są wystarczające.
Ale chwila, pytanie jest takie. Czy to są pełne zasady według Artura Schindlera, czy pełne zasady według innych, które tworzyły?
Ja uznałem, że chodzi wam o pełne zasady podręcznikowe. Podręcznik został wydany i on jest... I on ma kompletne zasady, tylko że my jako hardkorowi kryształowcy odrzucamy zasady z podręcznika i skupiamy się na tych zasadach, które były publikowane w odcinkach w Magii i Mieczu. I w związku z tym, że to było w odcinkach, że w międzyczasie pojawiały się inne systemy, które wydawca chciał też promować, to coraz mniej było tych zasad z kryształów czasu, coraz mniej i nigdy nie były wydane do końca. No i jest taka mityczna legenda, nazwijmy to bardzo tak... Nieładnie, ale nazwijmy to tak, że Artur Schindler, czyli autor Kryształów Czasu, ma jakąś tam zaklętą szufladę u siebie w domu, w której ma wszystkie kompletne zasady dotyczące Kryształów Czasu. I on utrzymuje, że ta szuflada istnieje, co jakiś czas obiecuje, że jakieś ochłapy nam z tej szuflady wyciągnie. No a my tak czekamy już ile to? 30 lat prawie, nie?
Wiesz, no musiała powstać taka katanie po drodze jeszcze, tak? Bardzo słynna książka.
No, a teraz właśnie, czy sami Schindler nie miał wydawać nowego podręcznika do kryształu przez jakieś pół dekady temu?
Wspominał o tym, jakieś pół dekady? Nie, on na to znaczy, w 2015 roku o tym mówi nawet w Bielsku.
W międzyczasie miały być Kryształy Czasu alternatywna rzeczywistość, potem miał być jakiś system biologiczny, ja go zawsze utożsamiałem z tą alternatywną rzeczywistością, ale potem się okazało, że to chyba nie było do końca to samo. Później miała wyjść złota edycja Kryształów Czasu, to miała wyjść przy okazji właśnie tej sagi o Katanie. Tej
kryształowa edycja powinna być.
Tak, a potem gruchnęła plotka o czwartej edycji Kryształów Czasu.
Gdzie druga?
Druga to była, pierwsza to była mityczna wersja dyskietkowa, która krążyła wśród fanów na dyskietkach z plikami TAG. Druga edycja to miała być ta wydawana w Magii i Mieczu. Trzecia edycja to ta podręcznikowa, od której wszyscy się odżegnują. No i czwarta to miała być ta nowa. No. A teraz jeszcze ostatnio coś słyszałem, nie zdążyłem tego jeszcze potwierdzić do końca, że Artur Schindler szykuje zasady bitewniaka w pełni kompatybilne z kryształami czasu, więc podejrzewam, że zasady tego bitewniaka mogą skończyć podobnie jak właśnie złota edycja, czwarta edycja, alternatywna rzeczywistość i system biologiczny.
Znaczy tutaj wiesz, myślę, że tutaj też chodzi o odbiór ewentualnie ludzi tego, bo Artur Schindler na Polkonie, na Pyrkonie opowiadał sporo o planowanych tych właśnie złotych edycjach i tym podobnych i spotkało się to z niezbyt ciekawym odzewem fanów, tak? Nie, no, generalnie został obśmiany.
To znaczy, to się spotkało z taką reakcją fanów ze względu na to, że to nie był system przeznaczony dla fanów. Artur Schindler zamiast... powiedzmy, zrobić ukłon w stronę tych hardkorowych graczy, którzy znali ten system, grali, lubili, może nawet grają, tak jak ja i parę innych osób. On postanowił wydać to na zachodzie po angielsku, zupełnie inaczej. I my jako grupa fanów stwierdzili, że nas to nie interesuje, no bo co, będziemy, już pomijając, że dla niektórych to może być bariera językowa, ale co nas interesuje? System, który będzie wydany gdzieś indziej, system, który będzie wydany dla kogoś innego. Więc dlatego spotkał się z taką, a nie inną reakcją.
Nie tylko od fanów, to znaczy nie tylko od tych hardkorowych fanów, chodzi też o fanów RPG ogólnie. No generalnie został obśmiany przez wszystkich praktycznie.
Dobra, wchodzimy chyba za głęboko w te biedne kryształy czasu. Ja chcę tylko dopowiedzieć, że Kryształy czasu to nie jest jedyny podręcznik, który nigdy nie wyszedł do końca, bo jak Michał przed chwilą wspominał, nawet w naszym świętym Warhammerze były odnośniki do dodatków do tego systemu, które wyszły po 20 latach dopiero.
I także... To nieprawda. Nie, w pierwszej edycji...
No, stworzenie to jest magii. Innego.
Tak, ale to było po prostu, to było w podstawce tak wpisane. To był odnośnik do podręcznika Realms of Sorcery, no, który generalnie w pierwszej edycji wyszedł za granicą. W Polsce nie wyszedł nigdy. Dopiero do drugiej edycji Królestwa Magii wyszły, ale też po jakimś czasie, ale to nie jest 20 lat.
To może 15 będzie. Od pierwszej edycji. Nie. Od pierwszej edycji liczył.
Do pierwszej, ale to co jest w tym Królestwa Magii, które teraz wyszły, to jest podręcznik do drugiej edycji. Który kompatybilny z pierwszą edycją.
Czyli nawet mówisz, że do pierwszej edycji nigdy ten podręcznik nie wyszedł w Polsce.
Nigdy po polsku.
Nigdy po polsku, czyli jakby go nie było. Tego, no. No, dlatego to nie jest tak, że tylko te biedne kryształy czasu są niepełnym systemem.
No, nie, spójrz na to Dungeons & Dragons, tak? W takim przypadku, ile tam jest dodatków do tego wszystkiego. I czy myślisz, że wszystkie dodatki, które wyszły do Dungeons & Dragons, wyszły po polsku?
Nie, no dlatego tam nigdy...
Już nie mówiąc o tym, że wyszła druga edycja Advanced Dungeons & Dragons po polsku, wydana przez legendarne wydawnictwo TM Semic. Tylko pojawiły się dwa podręczniki, albo trzy, tak? Nic więcej.
Może Michał, ty może opowiedz Diabłowi, jak u nas wyglądało nasze jedyne spotkanie z Dungeons & Dragons.
Spotkanie. Tak, tenże kolega, o którym Bork powiedział, że zasiał ziarno RPG przynajmniej u nas w Rawiczu, to któregoś dnia przyniósł pięknie wydany, ślicznie wydrukowany, kolorowy, to już był w tych późniejszych latach, podręcznik do D&D.
Taki starter.
To była edycja, która?
A wy spojrzeliście na niego i powiedzieliście, po co, skoro jest Warhammer?
Nie.
Edycja na pewno.
Ale to był starter, trzecia. Taki specjalny starter przygotowany dla nowych graczy, czyli dla nas. Tak,
to była trzecia edycja.
Pierwsza z 80 wymaganych podręczników, które trzeba
to
mieć.
To była trzecia edycja na pewno.
Pełny mistrzem.
Jeśli to było wydanie planszówkowe, to była to starter trzeciej edycji.
Tak. Mhm. Michał.
Gdybym ja miał wszystkie podręczniki do D&D, to każdy z nich ma jakiś miecz na płaca, bo jakiś metalowy drive, to okazałbym sobie wykuć taki tron z nich i bym na nim siadał, jak w pewnym mało znanym serialu. Tenże człowiek właśnie przyniósł ten piękny podręcznik. Wszyscy oczywiście byli pod gigantycznym wrażeniem, bo to cały podręcznik na kredowym papierze, piękny, każda strona w kolorze, wszystkie stylizowane na taki pergamin. Piękne rysunki, piękne obrazki, piękne wszystko. Ja powiedział, no dobra, będziemy z tego grać. Gramy przygodę demową, dlatego rozdał wszystkim postacie, które już były zrobione. Ja dostałem jakiegoś takiego gościa. Sesja zaczęła się tak, że byliśmy w wiosce, i siedzieliśmy chyba w kaczmę, czyli tak tradycyjnie. I z tego co pamiętam, to mistrzu gry właśnie mówi, że tu wpada jakiś chłopak, który mówi, że zaginął wioskowy jednorożec. Tak było. Wioskowy zaginął, zostawiłem gdzieś porwany, czy uprowadzony, czy gdziekolwiek. Nie wiemy, w ogóle ten trzeba go odzyskać. Jest w tych podziemiach za miastem, w tych geonach, które są za miastem. I tu mistrz gry, zanim my zdążyliśmy powiedzieć cokolwiek, to mistrz mówi, wstajecie i biegniecie na tamto miejsce, bo jesteście gotowi do przygody. Zaraz, moment. A my to co? Nie, to nieważne, tutaj narracyjnie się takie rzeczy robi. To od razu idziecie na przygodę. No i mamy te piękne podziemia, w które wchodzimy. Ja tam zdaje się, miałem chyba jakieś otwieranie zamków czy coś takiego, już trochę nie pamiętam. Pamiętam, że te drzwi otworzyliśmy już i weszliśmy do środka. Wtedy wyskoczył na mnie złowieszczy szczur, tak się nazywa, złowieszczy szczur. Był pod tym żetonem, bo tam w ogóle trzeba było rozrysować pierwsze też coś takiego gra. Całe te podziemia były rozrysowane na takich klatkach jak w planszówce. I wyskoczył na mnie taki żeton, który po odwróceniu ujawnił napis złowieszczy szczur. I ten szczur powalił mnie na hita i tak skonała moja postać. Jak się skończyło, gdybyśmy mieli grać w pełni zgodnie z regułami D&D, no to już bym sobie koniec. Nie pobrał tego dnia. Uznaliśmy, że po prostu pojawiłem się jako zupełnie nowa postać.
To był twój brat bliźniak się pojawił.
Kerwin, czy jakby tam, a tu nagle pojawił się mój brat bliźniak Erwin i gramy dalej. No i tam sobie graliśmy w tę sesję. Ja pamiętam już taką scenę, w której zjedliśmy tego jednorożca już, bo tam się wyrąbaliśmy sobie drogę na koniec tego dungeona. Spotykamy tego jednorożca, no i kolega Bartosz, tradycyjny drużynowy krasnolud. Człowiek o bardzo krasnoludzkim stylu gry. Mówi, no dobra, to idziemy do wioski z tym tutaj ten. I mistrz mówi, jednorożec mówi, dziękuję wam wielcy rycerze za uwolnienie mnie. Coś tam. Kolega Bartosz tak spogląda, to gada? No tak, taki był wielki szok, że jedno, że nie przemówił.
A jeszcze
zachowali się więcej tak, jak my tutaj wszyscy teraz.
Znaczy, jeszcze dodam, że ten kolega Daniel wziął tą figurkę jednorożca i tak mówił. Dziękuję wam.
Coś w stylu mapetów, coś takiego właśnie.
To mi przypomina strasznie odcinek Dungeons and D&D.
Tak, no i właśnie tak byliśmy... przytłoczeni tym pięknym Dungeon & Dragons, że to była nasza... jedyna sesja w tym pięknym.
Aczkolwiek wydaje mi się, to jest typowe postrzeganie systemu przez chujowego mistrza gry, bądź dobrego mistrza gry.
Znaczy tak, my byliśmy przyzwyczajeni jednak do Warhammera. Przy czym ja zaznaczę i może warto było o tym powiedzieć, myśmy w tego Warhammera grali w dosyć D&D-owski sposób, bo myśmy mieli grać tego prawdziwego Warhammera, no to jak sobie zaczniemy czytać ten system, to on jest mroczny generalnie.
Nie, to nie, to naczytałeś się z jednej gawędy, ten system nie jest mroczny. Wygraliście w niego dobrze.
A, okej.
Nie wiem, bo generalnie ile razy ja oglądam albo czytam coś Warhammerowego, to wszyscy mówią, że jak to jest mroczny system, że tam ta spaczeń, te wszystkie chaosy.
Bo to jest ta Polska. A potem wchodzisz prawdziwego.
Potem siedzicie w karczmie. No dokładnie, no. A potem tak siedzimy w karczmie i przychodzi ten wójt czy wioskowy jakiś tam sołtys, mówi, że tam trzeba zabić tego orka czy cokolwiek tam jest.
No się robi tak, przychodzi burmistrz. Przychodzi burmistrz i mówi do was, są gobliny, jest robota.
No i dokładnie, i trafiłeś tutaj w sedno i właśnie w tym momencie idziemy, walczymy z goblinami, po drodze się pewnie coś tam dzieje, wyskakuje K6 banitów z krzaka jednego albo coś i no i się gra po prostu w ten sposób i myśmy grali po prostu w ten sposób sobie na luzie. Gdybyśmy mieli grać tak jak niektórzy mistrzowie, których później poznaliśmy na komentach prowadzili, to byśmy chyba po prostu doprowadzili wszystkich siebie do samobójstwa nawzajem. Albo przynajmniej do jakiejś srogiej depresji. Na szczęście myśmy grali na luzie. To coś i dobrze, i też to dowodzi tego, że no tyle jest sposobów grania, ilu jest mistrzów, ilu jest graczy, każdy może sobie grać inaczej. Mm-hmm. Też nie ma sensu po prostu chwytania się tych wszystkich detali, albo w podręczniku jest inaczej, a my sobie gramy tak. Więc to jest zaleta RPG, no bo jak gramy, spoko, jak gramy w grę RPG, no to komputerowo, no to gramy tak jak gra nam pozwala, no to ten mistrza gry, który może się dopasować i my też jako gracze możemy się dopasować albo nawet zmienić cały ten system, nic tam nie zabrania.
Bazyl, powiedz coś.
To znaczy ja generalnie wychodzę z założenia takiego, że dla każdego gracza RPG-ów szczególne miejsce w sercu zajmuje system, od którego on zaczynał. I zawsze jest tak, że jeżeli grasz w jeden system przez X czasu, a potem przychodzi nowy, ktoś zachwala, najczęściej może to być system dość podobny, czyli inny rodzaj fantazy, to jakiś opór jest. No i powiedzmy sobie szczerze, wyście nie odrzucili D&D po jednej takiej sesji, a nie innej, bo tak zrozumiał mistrz gry, że tak się to prowadzi. A myśmy nie grali w Warhammera, dlatego że jak ktoś poprowadził raz Warhammera, to potem każda sesja wyglądała chaos, uciekajmy.
A na końcu liczycie punkty obłędu, no, więc.
No. Także.
Tak, więc no, no może tak grać, ale.
A to jeszcze bazy.
Jest to taka szansa. Natomiast u mnie to wyglądało tak, że bardzo długo graliśmy w Warhammera, a potem po prostu zmieniałem ekipy graczy, bo już miałem dość tego Warhammera i zacząłem prowadzić inne systemy. Po prostu szukałem nowych graczy, bo ja byłem już tym znudzony, nie? Ja wiem, że Bazyl gra już 20 parę lat w KTK.
Ale nie wyłącznie, oczywiście.
Co jeszcze no Bazyl grasz?
W Warhammera też grasz.
Obecnie tak, ale to jest tak naprawdę taka dłuższa kampania, pierwsza w moim życiu w Warhammera, bo zwykle to były epizody.
A w co grałeś za młodu, jak jeszcze byłeś piękny i młody?
Jak jeszcze byłem piękny i młody?
To no, kiedyś było?
W czasie studiów na przykład bardzo dużo grałem w Neuroshimę, czyli taki polski system post-apo. My ogólnie w tej ekipie początkowej, przynajmniej z częścią tej ekipy, byliśmy zafascynowani Falloutem i tego typu klimatami, więc jak się pojawia Neuroshima, to ja się rzuciłem na to. Do tej pory mam całą serię podręczników, które teraz całkiem nieźle stoją w internetach. Takie są rzadkie. To jest kolejny system, który nie został dokończony tak naprawdę.
Czy on w ogóle nigdy miał chyba pomysłu na to, jak rozwinąć tą mechanikę na tyle, żeby była kompletna?
No tak, ale...
Każdy kolejny podręcznik robił po prostu kolejny rozpierdol, bo dodawał nowe rzeczy, które nie do końca były zamknięte i były kolejne nowe rzeczy.
No ale to też jest mam. Chyba jedyny polski system, który ma tyle dodatków, więc też jakoś tam...
Tak, Wolfson go nie dogonił, bo tam jest chyba 18 dodatków, tak? Jakoś tak?
Oj, chyba więcej, chyba ja mam 21, a to nie były
Jezus
wszystkie.
Mario.
No, w każdym razie...
Jeszcze wiesz, edycja 1.0, edycja 1.5.
No, mam obie. Oczywiście obydwie w edycji limitowanej, także no mówię, to była fascynacja od pierwszego momentu, jak tylko usłyszałem o tym systemie w zapowiedziach. Oprócz tego graliśmy bardzo dużo w Vampira Maskaradę, ale to moja właśnie ekipa ta pierwotna. Ja wróciłem ze studiów no i dołączyłem do swojej starej ekipy. No i tam właśnie królował wtedy wampir. Dużo w Vampira graliśmy. No i to chyba takie dominujące systemy. No ze Cthulhu jeszcze też miał, ale to też na studiach. Na studiach próbowałem różnych rzeczy. No ja w ogóle taka moja historia, że prawie jeden rok studiów zawaliłem właśnie przez to, że praktycznie dzień w dzień graliśmy w RPG. No i nawet Borg miał swój udział w wydostawaniu mnie z tego.
Poprawić się z Józefie?
Nie, on mi pomagał ogarnąć różne zadania do szkoły, na studia.
Okay.
Pamiętam, jakiś algorytm optymalizacyjny mi zrobił nawet.
Jezus Maria.
Pascalu mi napisał.
Pascalu.
Pascalu.
To jest Pascal.
Bo to się pisało Pascala na początku XXI wieku. Takie to były czasy. Ale myśmy też grali w różne gry. Graliśmy w Zepchtulu. Ale pamiętam, że na przykład nasz Zew Cthulhu, to też nie był ten podręcznikowy Zew Cthulhu, bo w podręczniku było, pamiętam, były dwa settingi. Chyba lata 20?
Trzy
aż? 20 i chyba współczesność, jeszcze był chyba 18-19 wiek, tak?
1890 był jeszcze, nie?
Tak, no wiktoriańska Anglia i 90 lata.
No i nam żaden z tych trzech settingów nie pasował, więc graliśmy w klimacie lat 50. i filmów policyjnych typu Kodżak albo kurde Colombo. Tylko oczywiście...
Znaczy, nie, to było coś takiego, że to można było skutecznie coś z mafią, jakąś taką gangsterką i w to wplatać te takie kulturowe klimaty. Mnie to coś podobało, ale też podejrzewam, że gdybyśmy to zagrali jako takie prawdziwe ze wtóru, to pewnie moje uczucia byłyby inne. Tam już jakaś taka historia o jakimś gościu, który wrócił z zagrobu też, coś takiego. Tam był taki dom... W którym była jakby dusza tego gościa, też już nie do końca pamiętam. Pamiętam, że się fajnie grało. Pamiętam, że było przyjemnie, były ciekawe postacie. Także ja...
Znajduje się w starterze najnowszej edycji, o której opowiadasz akurat.
A myślę, że dobrze Tomasz to wymyślił.
Nie, to są pamiętniki. Ta przygoda nazywa się Pamiętniki Nataniela Brewisa i to była autorska przygoda Tomasza, chyba że sprzedał ją po prostu.
Siedział nad nią strasznie długą ilość czasu pamiętam, że strasznie był dumny z niej.
Tak, przygoda rzeczywiście była naprawdę świetna.
A tak naprawdę skopiował ją.
Nie,
to było całe życie w kłamstwie.
No, może, może. No bo,
albo okay. któryś z graczy ją sprzedał później jako swoją. Tak było.
Okej, okay, no powiedzenie, że stwierdzenie, że w Zewtulu jest jakiś dom, w którym jest jakaś dusza, to rzeczywiście może bardzo trochę jest...
Jest ogólne. Tak,
zbyt ogólne. Ale graliśmy jeszcze przecież, kurde, też trochę w Neuroshimę, chociaż mi osobiście ten system nie podszedł. Hmm.
Ale graliśmy w koronny polski system, wspaniały.
Tak jest. Wiedźmina grę wyobraźni. Najlepszy.
Wiedźmin gra wyobraźni.
Debyściarski, najlepszy polski system. Nowa jakość po prostu, kurczę. No.
Jakoś jak spieprzyć dobrą grę.
Super zarobista gra. Super zarobista gra. Najlepsza. Żeśmy się Warhammera właśnie przerzucili na Wiedźmina i później już graliśmy, jako nasze główne fantazy, to graliśmy właśnie w Wiedźmiaka. Mhm.
Przy okazji okazało się, że ten klimat wiedźmiński to jest bardzo podobny do tego sposobu, w którym myśmy grali Warhammera, więc to przeskoczenie to było praktycznie takie bezbolesne, wręcz płynniutkie. Mhm. Dodatkowo no, totalnie to, co mnie urzekło w tym systemie, to jest to, że nie ma klas. To jest świetne moim zdaniem. Ja jestem generalnie, no, słabo mi podpadają mechaniki. Im mniej jest mechanik w systemie, tym jest moim zdaniem lepiej. A widzimy na to świetnie zrobione, zoptymalizowane mechaniki są prościutkie, bardzo szybkie, bardzo wydajne i tak jak mówię, mogę stworzyć postać taką, jaką bym chciał. Także nie muszę się ograniczać jakimiś klasami, jakimiś innymi rzeczami, czymś, co limituje mi te moje parametry, jak je sobie ustawię, tak mam i mogę zbudować, co chcę.
Bo może nasi słuchacze, może widzowie nie wiedzą, ale generalnie w Warhammerze w ogóle było tak, że miało do wyboru ileś tam gotowych profesji i co ważniejsze, nie wybierało się samemu tej profesji, tylko się rzucało na początku sesji, czy tam grania kostką i wychodziło ci, że grasz ciurą obozową na przykład, tak? Albo kurde, poganiaczem mu.
Ciura obozowa była w drugiej edycji dopiero chyba.
Nie wiem, nie pamiętam już, kurde, ale generalnie
mało
grało się
istotne, mało istotne. Ważne, że pierwszopoziomowe wszystkie były obraźliwe. Praktycznie tak. Każda była jakąś obrazą dla człowieka.
W Neuroshimie na przykład było już trochę lepiej, bo miało się te podstawowe schematy postaci, ale już można było sobie wybrać, że się chce grać takim na przykład żołnierzem, albo takim na przykład jakimś kurde elektronikiem. Natomiast w Wiedźminie w ogóle nie było podziału na jakiekolwiek postaci, grało się po prostu to tym, kim się chciało zagrać. Może to jest trochę trudniejsze dla początkującego gracza, ale na przykład dla nas to było naprawdę fajne, bo można było spełniać te swoje nerdowskie marzenia.
Tak, Krasnolud Wiedźmin.
Ja do tej pory gdzieś na dysku mam pliki drugiej edycji Wiedźmina i pamiętam, jaką miałem rozkminę, czym się różni według opisu umiejętność pływania od umiejętności nurkowania. To było to samo i pytanie, czy można było nurkować bez umiejętności pływania albo pływać bez umiejętności nurkowania.
Mi się wydaje, że można nurkować bez pływania.
Tak, ale czy potem dasz radę wypłynąć na powierzchnię?
To sobie skomplikowane
sprawy. To jest od nurkowania.
Możesz nurkować, a tylko przy brzegu. Bardzo blisko brzegu. Czyli tak
do półtora metra. Nie, ale naprawdę no Wiedźmin to bardzo dobrze wspominamy. Czasy wiedźmińskie. No, co tam jeszcze? To Wrawickie RPG, no to chyba wszystko grało po trochu.
Wszystko w tamtych czasach popularne. Myśmy gdzieś tam się, koledzy się ocierali o jakieś wilkołaki, zdaje się. Gdzieś tam wampira się odcierali. Ja tam akurat w tym konkretnie nie uczestniczyłem, no ale jeszcze mieliśmy przecież i w sumie ten segment, który trwa do dzisiaj, czyli systemów autorskich. Kolega Jakobi, w ogóle nie wiem, dlaczego go z nami nie ma.
Zapomnieliśmy
dzisiaj.
O nim.
To jest duży błąd, dokładnie. Prawda. To jest bardzo duży błąd.
Bo było zbyt dużo Robicza.
No może to prawda.
Ja myślę, że nie ma czegoś takiego jak zbyt dużo Robicza. Aż na pewno nie ma czegoś takiego jak zbyt dużo Rawickiego RPG. Kolega
RPG.
W którymś momencie jakby, nie wiem czy się znudził, może tymi wszystkimi papierowymi systemami, które były do kupienia, albo może po prostu nie chciał ich kupować, zaczął wymyślać swoje własne zasady i te wszystkie światy, które mu gdzieś tam w głowie się kłębiły, zaczął przerzucać na papier i to było bardzo fajne, zwłaszcza, że kiedy myśmy zaczynali grać w ten dany system, on najczęściej jeszcze nie był dokończony. Także myśmy zaczynali i na sesji organicznie jakby powstawały kolejne jakby segmenty tego świata. Myśmy wymyślali ten świat razem z mistrzem. I to było świetne dla mnie.
Zupełnie jak Bazyl w kasetach. On też wymyślał. Ale też...
Jak już tylko odejmę jedno od drugiego i tak. Podzieli przez 10.
Ale też na przykład te światy, które właśnie wymyślał Jakobi, to były świetne światy. Na przykład, kurde, jakie były pola? Boże, dziwne pola.
Dziwne pola, tak. Myśmy, tak, myśmy
dziwne pola.
Połączenie dzikich kul z Zewyktulu.
tak? Dziwne
bardzo
pola.
Fajna rzecz, bardzo fajna rzecz, naprawdę. Może było grać sobie szlachcicami i walczyć z potworami, z mackami, które wychodziły zewsząd.
Był system dla Beki, Ravage 2020. Kurde, Ravage, to właściwie już teraz... Tak, to właściwie już te czasy nadchodzą, kiedy Ravage powinien...
No, teraz już 2070 musiał być, 2077. Ravage, bardzo fajna rzecz, również bardzo fajnie się grało dla Beki. Później tym, z tego systemu wyrósł ten system science fiction, który robił Jakubi, czyli Core. Ten system to był od wydania wręcz, własnym napadem owszem.
Prawie żeśmy go wydali.
Prawie tak. Był zrobiony.
A później jeszcze były chmurki.
Chmurowoże, świetny
system. O kurde. To taka Polska Piłsudskiego na Last Exile anime. Bardzo dobry. Bardzo dobry.
Kontynenta, który był nad morzem chmur. To morze było z magicznego takiego materiału, z substancji takiej magicznej, kłębiącej się. I było trujące generalnie, ale można było za pomocą odpowiedniej technologii po nim żeglować.
A ty, diabeł, wymyśliłeś swój system kiedyś, jak każdy porządny RPGowiec?
No. Tak, tworzyłem kiedyś swój własny system, to było gówno, nie warto o tym mówić.
Diablo się nazywa. Diablo się nazywa.
Nie. Katarzys się nazywało.
Jak?
Katarzys.
Katarzys, a.
Ładnie.
To było fantasy postapo, generalnie, znaczy... Fantazy science fiction postapo, dokładnie rzecz biorąc. To był nasz świat, w który pierdolnął meteoryt, który przy okazji tego pierdolnięcia otworzył portal do innego świata i mieliśmy na naszym postapo świecie elfy, trolle i tym podobne.
Proste, przyjemne, oczywiste. No kurczę, z czego
nigdy nie skończyliśmy, nigdy nie opisaliśmy z jego mechaniki żadnej, więc to było gówno.
A to zaraz. Bez mechaniki jest najlepsze. Jakoby miał, znowu trochę pochwalę, jakoby miał w którymś momencie taki eksperyment, że...
Panie, gra bez mechaniki jest niegrywalna, bo jest nie jest grom.
Jest zabawą.
Żeby gra była grom, musi mieć mechanikę.
To może, może była mechanika.
No to gra jest w takim razie zabawą, a nie grą.
To wiesz, bo spójrz na to w ten sposób. Jak oglądasz film, który, znaczy grasz w interaktywny film, który tak naprawdę nie pozwala ci grać, tylko po prostu klikasz i zawsze dzieje się to samo, to grasz w grę, czy oglądasz film?
Dobra, to może Michał ma na myśli, że była mechanika była zdroworozsądkowa, czyli była nad
fabułą. Nie, jakoby na przykład zrobić coś takiego, że każdy bierze kartkę na początku i wpisujecie sobie ekwipunek, macie na to trzy słowa.
A, to była mechanika.
To jest mechanika.
Tylko musicie, generalnie trade-off jest taki, że jak piszecie na przykład pistolet, to dostajecie najgorszy możliwy rozpadający się pistolet. Możecie dostać na przykład dobrej jakości pistolet, ale to już pójdą wasze trzy słowa. Więc tak, czy tam cztery wtedy były przydzielone. Także musicie sobie wybrać...
Jakości pistolet.
Jak?
Zajebistej jakości pistolet. No come on, czemu dobrej, która może być zajebistej?
To bez sensu.
No widzisz. Musisz pamiętać, że właśnie jeśli pisze coś niedokładnie, to mistrz wykorzysta to przeciwko tobie. Tak jak mówisz, Diablestyn Dungeon, czy Worldem, czy jakoś tak się nazywa?
Tylko, że to nie jest bardziej wykorzystanie przeciwko nam tak naprawdę, bo tam to nie jest gra, w której mistrz gry się gnoi w jakikolwiek sposób, tak?
On po prostu... Pan to też do tego nie czułem.
Historię.
To jest taka właśnie zagłuska. Nie pamiętam, czy była jakaś mechanika, pewnie było jakieś turlanie kostkami, ale tak poza tym to właśnie mi się to podobało, że każdy wybiera swój. Potem możecie mieć co chcecie, możecie wpisać w czołgę.
Cześć.
Musicie poświęcić do takiego kresu.
Chciałbym powiedzieć, że nie ma RPG bez turlania kostek, ale byłoby to absolutnie kłamstwo, bo są gry, które jako mechanikę wykorzystują przed karty. Przykładem tego jest zamek Falkenstein.
Dobrze, a może Bazyl, dajmy dojść do Bazylowi. Może Bazyl, ty jakiś system stworzyłeś swój? No,
czy ja stworzyłem system?
Tak.
Znaczy, no ja cały czas się skupiałem na tym, żeby łatać te dziury w kryształach czasu. Aczkolwiek ostatnio zostałem przez kilka osób mi zasugerowało, że powinienem nie przejmować się zasadami kryształów czasu i wypełnianiem ich, po prostu stworzyć coś swojego, bo
na moje zasady kryształów czasu
płyną z tego, że są bardzo przemyślane. No i stwierdziłem, że prawdopodobnie to jest pomysł, żeby zrobić nowy system na mechanice kryształów czasu tak naprawdę, nawiązujący do tego systemu, ale właśnie wreszcie kompletny. No i powoli coś tam zaczyna powstawać. Oprócz tego mam jeszcze kilka takich innych pomysłów, ale to nigdy nie wyszło poza fazę pomysłową właśnie.
Czyli byśmy mieli faktycznie kryształy czasu w końcu wydane. To było coś.
To znaczy nie, no generalnie chodzi o prawa autorskie. Myśmy z paroma osobami myśleli parę razy, żeby odkupić prawa autorskie od autora kryształów czasu, ale on się nie zgodził na to po prostu.
Wycenia 60 milionów jak Sapkowski.
On nawet nie chce o tym rozmawiać. Nawet jakbyś mu dał 90 milionów, to on po prostu nie. Czuje się oszukany przez poprzedniego wydawcę i nie chce rezygnować z tego, co należy do niego. Ja go rozumiem pod tym względem. Ale sama mechanika jako taka nie jest chroniona w żaden sposób przez prawo autorskie. Jest tylko sposób wyrażenia mechaniki chroniony. W związku z czym doszliśmy do wniosku, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na tej samej mechanice opisanej po swojemu, być może troszeczkę zmienionej, zmodyfikowanej, stworzyć własny system. To będzie odpowiedź dla tych wszystkich fanów, którzy zawsze chcieli kompletnych kryształów czasu i nigdy ich nie dostali.
Boże.
No i zobaczymy, może się uda.
Strasznie dużo pracy to będzie na pewno. Powodzenia życzę.
Ja tą pracę już tak naprawdę w większości wykonałem do kryształów czasu, więc...
No tak, ale żeby to spisać, żeby to złożyć w podręcznik, to jest dużo roboty. To nie jest taki hop-siup. To nie jest książka na 100 stron.
Już mam złożone właściwie 2,5 podręczniki do kryształów czasu z kompletnymi zasadami.
2,5 tomy.
2,5 tomy. Te dwa tomy można znaleźć.
Czyli 5,5 tomów.
Tak by wychodziło.
Pół tomu.
A matematyka jest bardzo ważna w kryształ czasu.
Tak, i w związku z tym myślę, że jestem w stanie sobie z tym poradzić.
A jakie pół nowe tam wprowadzisz?
Nowe pół, jak tam? Nie, idea jest taka, żeby troszeczkę uprościć tą mechanikę, ale bez zrezygnowania z jej zasadniczych elementów.
Z jej trudności.
Z fanów.
Powiedzmy tak.
Z jej dokładności, Michale, dokładności.
Mechanika kryształów czasu jest tak skomplikowana ze względu na to, że bardzo fajnie i bardzo realistycznie oddaje rzeczywistość, moim nieskromnym zdaniem. I dlatego na przykład potem, jak się przesiedliśmy na Warhammera, to rzut na walkę wręcz, czy walczę z lwem, czy walczę z mrówką, czy walczę z pięciogłowym smokiem, mam 55% na trafienie i zawsze to 55% bez względu na to, co ta mrówka i czy ten smok robi, no to mi się nie podobało.
Wręcz obraźliwe to było dla gracza kryształów czasu.
Właśnie tak. I dlatego też uważam, że to był mój pierwszy system tak na poważnie, te kryształy czasu, no to w jakiś sposób mnie ukształtowało i dlatego potem kręciłem nosem na wiele, wiele innych mechanik. Dlatego wszyscy, którzy zaczynali od Warhammera, kręcą nosem na kryształy czasu, bo to jest zbyt skomplikowane. Warhammer był prostszy.
Nie, no ale myśmy, pamiętam, też odejmowali w pewnym momencie, też ten rzut na 55% był za prosty. Też odejmowaliśmy jakoś chyba objętość przeciwnika, no coś tam już robiliśmy.
Umiejętność
powiedziałem. Ale też jakieś odejmowania.
Nie był ten poziom trudności, tak? I na te sukcesy. 5 kostek.
Jak dwie osoby walczyły, to były ten, z dwóch stron się rzucało kostkami, chyba, jak mi pamięć nie myli. I liczba sukcesów. Tyle brało się kości, ile się miało umiejętności w jednej ręce, tyle się brało kości, ile miało się umiejętności przeciwnika w drugiej ręce, rzucało się i się porównywało liczbę sukcesów, czyli rzutów.
Ale nie można wejść wziąć do jednej ręki dwóch kości, rodzajów kości?
Kurde, diabeł, zobacz.
A nie można było odjąć jednej puli
nie,
kości?
Nie, a to było najprostsze. Mam umiejętność na 4, tak? Mam 4 kostki. Mój przeciwnik ma umiejętność na 3. Ma 3 kostki, rzucamy kostki. Mi się udało na 4 kostkach zdać test. Jemu się udało na 2, ja zwyciężyłem. Patrz. To była najszybsza mechanika.
Mogę użyć tego jednej ręki.
No to możesz użyć tego jednej ręki, no dobrze. No,
ale też mogę rzucić jedną.
Dwóch rąk.
Nie, mogę mieć dwa rodzaje kostek. Dwukolorowe. Ale generalnie mechanika Wiedźmina idealnie właśnie...
Nie, wymieszają się, więc...
Wymieszają się. Generalnie mechanika Wiedźmina właśnie bardzo genialnie rzuty przeciw ten. Jak to się nazywa? Kurde, zapomniałem mi ciągle mi słowo.
Przeciwstawne
robiła. To, co w Warhammerze, czego w Warhammerze w ogóle nie było i co było właśnie największą wadą Warhammera. Tutaj nawet kasety.
Wiesz co, osobiście uważam, że testy przeciwstawne nie zawsze dobrze wychodzą w każdej grze, więc ogólnie w ogóle unikam gier, które pozwalają na jakieś specjalnie mocne konfrontacje między graczami.
A to chodziło o gracza z przeciwnikiem, wiesz? Bo przeciwnik też rzuca.
To w ogóle bez sensu.
Panie, no jak? On też ma prawo zwyciężyć.
Najlepiej to robi w takim momencie tak Numenera, w którym masz poziom trudności i rzucaj. Koniec.
A kto ten poziom, ten? A gdzie jest ta losowość od strony przeciwnika? Któremu też może być lepiej na przykład, albo gorzej coś.
losować stronę przeciwnika. Nie ma losować stronę przeciwnika. Przeciwnik ma poziom trudności trafienia na przykład 5, więc rzucasz do 15.
Czy ty to Bazyl słyszysz?
Wyżej, masz ten sukces, przeciwnik dziękuję, się nie rusza. Widzenia. Możesz użyć ewentualnie swojego effortu, możesz użyć swojej umiejętności, żeby sobie to obniżyć. Maksymalny poziom trudności jest 30, wyrzuć na 20.
Jak to jest Bazyl w kasetach? Przeciwnik rzuca?
To znaczy, zależy jaka jest akcja wykonywana. Generalnie jest współczynnik ataku. Ataku no właśnie, bohatera i jest współczynnik obrony przeciwnika. Jeżeli przeciwnik na przykład ma większy pancerz, to ma większy współczynnik obrony. Jeżeli oprócz tego się porusza zygzakiem, to ma jeszcze dodatkową obronę. I odejmujemy od szansy trafienia bohatera obronę przeciwnika i rzucamy na wartość. I albo wyszło, albo nie wyszło. A z kolei jak przeciwnik atakuje, to też on ma swój współczynnik ataku, który wynika z tego, jak dobrze posługuje się daną bronią. A my mamy jakiś współczynnik obrony wynikający z naszej zręczności, naszego pancerza, naszej broni jakiejś.
Takie pośrednie, można powiedzieć, rozwiązanie.
Ale bardzo, bardzo intuicyjne i bardzo je lubię. No.
I tylko w Warhammerze, czy się stoi, czy się leży, 30% się należy.
Ojej. Tak, nie, mechanika Warhammera jest do kosza. Chociaż teraz wychodzi czwarta edycja i podobno jest lepiej.
Już czwarta edycja i podobno jest lepiej.
Bo bardzo jest podobna do Kryształ Czasu. Mechanika Kast, to te sprawy.
Mechanika Kast zawsze była, ale okej, okay, dobra.
Ja powiem szczerze, że teraz grając przede wszystkim online przez internet, właśnie w takich okolicznościach, jak tutaj się spotkaliśmy, bardzo sobie cenię mechanikę Warhammera właśnie za jej prostotę i jej szybkość. Bo tutaj, kiedy nie spotykamy się na żywo, kiedy każdy ma ograniczony czas, trzeba to robić szybko, to taki jeden rzut jest naprawdę wybawieniem, bo jak gramy w Kryształy Czasu, no to jednak taka walka potrafi się przeciągnąć do pół godziny, godziny, a jak jest kilku przeciwników, to może nawet jeszcze dłużej. Także są plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to się mówi, tak? Ważne tylko, żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów.
Tak, już wiesz, no Michał, no umówmy się, że nie umawiajmy się nawet może, spójrz sobie wprost. Ile jest systemów, w które grałeś i ile z nich miało ile edycji? Warhammer ma dopiero czwartą edycję, dopiero.
No i nawet nie o to chodzi.
Zew Cthulhu ma teraz siódmą edycję i dalej ma problemy te same, co były w poprzednich edycjach.
Mnie ze mną przede wszystkim, no, nawet chyba nie warto ze mną rozmawiać o mechanikach, bo ja mechanik po prostu nie lubię, więc ja grywam dla klimatu, grywam dla sesji, grywam dla historii, grywam dla postaci przede wszystkim też. Mhm.
Szukam gry dla ciebie idealnej.
Świat Mroku, teoretycznie.
Tak, no, teoretycznie Świat Mroku. No.
Nie, no to
gra, która w prości mówi, że to jest olej tą mechanikę, tak napisaliśmy ją, żeby była, ale ją olej kompletnie. Graj sobie narracyjnie.
No i dobrze.
No i bardzo dobrze, i tak powinien się grać.
Każdy ma swój sposób.
Szczerze mówiąc, nie rozumiem, ale okej. Okay.
Tak, święta wojna między
turlaczami,
a dramusami, tak jest.
Nie chodzi mi o dramę, mi chodzi bardziej o poznawanie historii na przykład. Nie? Jeśli historia jest ciekawa, ktoś fajnie się nasiedział nad tą opowieścią, żeby ją stworzyć. Tak jak Mor swojego czasu tworzył genialne przygody, które niektóre może jeszcze poczytać gdzieś tam na sieci. Zawsze były dopracowane, zawsze widać było, że ten scenariusz ma te zęby, które tam gdzieś o siebie się ocierają i działa to tam pod tą maską świetnie. W takie coś przyjemnie się gra, że ma się wokół siebie swoich kumpli, z którymi robimy fajne rzeczy i to jest dla mnie ważne na sesji. Że czasem wyskoczy jakaś walka, to można rzucić tą kością, żeby mieć przyjemność z tego, że się pokonało tego śmiesznego goblina, czy cokolwiek tam na nas wylazło. Ale żebym ja miał grać dla rzucania kośćmi, grać w jakiś system, bo nie wiem, w tym się lepiej rzuca, w tym się gorzej rzuca, ja gram ta historii.
No myśmy generalnie
jeśli grasz dla historii opisanej przez mistrza gry, to po co w ogóle w takim momencie w ogóle grasz w tą grę? Możesz po prostu posłuchać, jak on ci opowie historię.
Ale bym diabeł.
Bardziej ważniejsze jest to, żebyście razem stworzyli historię.
Jak no właśnie tak, no dokładnie. Właśnie
to, co ja mówiłem na początku.
Ale jak masz scenariusz, to już tak do końca nie działa.
No ale co, no zawsze jest jakiś scenariusz, zawsze są jakieś takie ramy, które ktoś może pasować, no.
I zawsze są
wybory. Nie zawsze jest
scenariusz, no ale to nie jest sandbox, zawsze jest jakaś historia. I dobrze, żeby była. A czy ona będzie na kartce, którą tą kartkę niż w ciągu gry mentalnie pogniecie, a opowie historię z głowy, bo tak mu będzie bardziej pasowało, a często tak jest. To już trochę inna sprawa, to zależy od mistrza.
Znaczy, Michał, okej, rozumiem, że najlepiej zagraliście, natomiast chcecie uświadomić, że istnieje szkoła gry Sandbox, w RPG, która absolutnie nie zakłada żadnego scenariusza i nie ma tam scenariusza.
Ale myśmy też tak grali. Myśmy czasami też tak grali, jak sandboxowo. Pamiętam bardzo dobry dodatek do Warhammera Miasto Białego Wilka, Middenheim, gdzie generalnie prowadziłem ten właśnie ten dodatek, po prostu wrzucając graczy do miasta. I miałem miasto i wymyślałem, na poczekaniu wymyślałem jakieś proste problemy. Grałem, właśnie prowadziłem bardzo reaktywnie, jak to ładnie się mówi, sandboxowo. Ale na dłuższą metę jakaś fabuła, coś tam by się przydało.
Na poczekaniu się pojawiała w głowie i to był ten scenariusz.
Ja jeszcze pamiętam, jak Bor kiedyś prowadził taką przygodę, której chyba nie ma...
pisane, także to nie można zdać tego scenariuszem.
Ja pamiętam, jak Bor kiedyś prowadził taką przygodę, do której chyba go zmusiliśmy, bo nie było komu prowadzić, albo inaczej, Bor mnie by miał prowadzić, ale chyba nie miał czasu zrobić przygody czy coś, więc prowadził taką przygodę, w której myśmy byli w lochu z jakiegoś niejasnego powodu, po prostu nas złapano na samym początku, nie mieliśmy nawet czasu na reakcję, będąliśmy w lochu i uciekaliśmy z tego lochu przez tą przygodę. I to była cała przygoda po prostu, wyzwaliliśmy jakichś tam strażników, jakieś kreatywne sposoby ich tam wybiliśmy. Potem wychodząc jeszcze Bor gdzieś tam wymyślił, że słyszymy jakiś taki, że jesteśmy na zamku, pod zamkiem wychodząc, słyszymy jakiś taki wielki bal się odbywa w tym zamku, nigdy nie wytłumaczono, o co chodzi, a to było świetne. Nie wiemy, kto nas porwał, nigdy się nie dowiedzieliśmy, uciekliśmy na jakąś chyba łodzią na rzece czy czymś takim. Wiedźmin chyba się odłączył od drużyny, potem się odnalazł na następnej sesji cudownie. To była jedyna sesja, kończyła się jakimś takim dziwnym cliffhangerem i to była jedna z lepszych sesji, jakie grałem.
Boże, nie pamiętam już.
I może była po prostu linią, po której szliśmy i tę linię dodatkowo Bor wymyślał na bieżąco.
Tak. Każdy ma swój sposób grania, każdy ma swój sposób prowadzenia, naprawdę, no kurczę.
Ty to jasne, nie? Ale jak ktoś mi wmawia, że zawsze musi być scenariusz, to mi się zaczyna śmieszać.
Ale nie musi być scenariusz.
Powiedziałeś dokładnie to parę minut temu,
nie, zawsze musi
słuchaj
być
się. Słuchaj, co mówisz.
Słuchaj się kiedykolwiek to, co mówi ktokolwiek inny. Ja generalnie nigdy nie mówię za cały świat. Generalnie jeśli coś mówię, to zawsze mówię za siebie po prostu. Nie? I dla mnie po prostu taki styl jest optymalny i ja się cieszę, że mogłem grać w takim składzie, który też to cenił i ludzie, którzy też cenili przygody tego typu, że nikt nigdy nie kładł jakiegoś strasznego nacisku. Później mieliśmy właśnie u Jakobiego, że Jakob nigdy nie kładł strasznego jakiegoś mega nacisku na mechanikę, albo wręcz wymyślaliśmy te mechaniki na bieżąco. Więc ja się strasznie cieszę, że mogliśmy tak grać i to jest takie RPG, które ja lubię i w które ja chcę grać. A przynajmniej chciałem wtedy, dzisiaj to już trochę różnie z czasem i z innymi opcjami, ale wtedy właśnie to było.
Generalnie sposób prowadzenia nie jest istotny. Chodzi o to, żeby wszyscy dobrze się bawili, i gracze, i mistrz gry. Jeżeli kogoś bawi sandbox, niech gra w sandbox. Jeżeli kogoś liniowy scenariusz najbardziej zadowala, to powinien grać właśnie w liniowe scenariusze. I to jest właśnie.
Po prostu opowiadać historię przy ognisku.
Albo nawet opowiadać historię przy ognisku. Jeżeli ktoś lubi tak, a grałem przy ognisku nieraz, to też da radę. I właśnie to jest ta siła tych gier fabularnych. Polega na tym, że każdy może to dostosować do siebie.
Dla mnie RPG i też główną przewagą RPG nad tymi RPG komputerowymi, czyli CRPG, jak to diabolu lubię mówić, i cały świat pewnie też, jest płynność. Jest to, że RPG te papierowe nie ogranicza gracza w żaden sposób. Że mogą się dziać rzeczy, które w komputerowych RPG-ach no, nie mogą się zdarzyć, bo nie wiem, twórcy nie przewidzieli takiej ewentualności, a w RPG-ach tych z graczami, tych z drużyną, którzy siedzą przy stole ze sobą, wszystko się może zdarzyć tak naprawdę. Wszystko zależy tylko od tego, jak dobry jest mistrz gry, a większość mistrzów gry mimo wszystko jednak, którzy już prowadzą z jakimś tam stażem, no jest w stanie coś takiego ogarnąć. I to jest jedna rzecz. I dla mnie, druga sprawa, dla mnie RPG zawsze było bardziej zabawą niż grą. To nie jest taka gierka, w której my rzucamy kośćmi przez tak jak planszówka albo coś tam, tak jak niektórzy próbują grać w D&D na przykład, że jest ta siatka tych kwadratów i potem się przemieszczamy się po tych podziemiach, gdzieś tam może wypaść pułapka, gdzieś tam są drzwi zamknięte na zamek z ukrytymi ostrzami i tak dalej. Dla mnie to zawsze była bardziej właśnie zabawa z przyjaciółmi, którzy razem robią fajne rzeczy. To jest dla mnie esencja RPG. To, że jesteśmy razem z moimi kumplami i że możemy się fajnie bawić, przy okazji jeszcze tworząc może jakąś historię albo uczestnicząc w niej, albo po prostu czując się fajnie, robiąc fajne rzeczy.
Generalnie w większości się zgadzam z tym, co mówisz, bo jak najbardziej zabawa, gra, tak jak najbardziej, wszystko robimy to w jednym kroku. Tylko nie jestem w stanie się zgodzić z tym, co mówisz o mechanice, a tym bardziej o siatce taktycznej. Ona stała w konkretnym celu. I to widać najlepiej, jak się gra właśnie w te Dungeons & Dragons albo w inne systemy. Nie bez parady tam się pojawiają teksty o tym, że przesuń, że to daje ci możliwość przesunięcia się o tyle i tyle cali, tak? Że to wszystkie te odległości, które masz na umiejętnościach, podręcznikach, one się przekładają cale. Ponieważ to zostało, jakby nie było, gry RPG wywodzą się z gier bitewnych. I siatka taktyczna oraz figurki służą po prostu do tego, żeby ułatwić ogarnięcie bitwy. No, wiadomo, jak gramy sobie w 3-4 osoby i walczymy przeciwko 3-4 przeciwnikom, to mistrz gry jest w stanie to w głowie sobie ogarnąć. Ale w momencie, gdy masz na przykład 6 graczy i nasyłasz na nich na przykład 15 szkieletów, to bez jakiegokolwiek rozesłania tego po prostu się nie da tego ogarnąć w żaden sposób. Chyba że masz naprawdę to uproszczone, że jest zasięg krótki, średni, daleki, koniec. Nieważne, co się dzieje tam po środku, nie? Ale no to właśnie D&D jest systemem, w którym jednak te rzeczy mają znaczenie. No i to powstało po prostu w celu tego, żeby to działo płynnie i sprawnie. No ale to jest coś, w czym się to, że mechanika dla niektórych ma mniejsze znaczenie, dla niektórych ma większe znaczenie. Dla mnie ta mechanika ma znaczenie większe. Ona jest dla mnie core tak naprawdę całej rozgrywki, bo to, że my mówimy rzeczy, które się dzieją, to jest jedno, ale to ta mechanika tak naprawdę decyduje, czy to, co wymyśliliśmy w swojej głowie, w ogóle się stanie. No, bo wiadomo, że każdy może powiedzieć, że ja go tnę po brzuchu i wypluwam mu flaki, nie? Ale wiadomo, że w Warhammerze musiałbyś rzucić 0-1, żeby to faktycznie było prawdą, czy jakiś krytyczny sukces.
To też wszystko zależy, bo to generalnie zwykle zależy od przede wszystkim poziomu i pewnej dożałości mistrza gry i pewnej dożałości
gracza. Ja na przykład mam, jestem bardzo dwoistym człowiekiem bawiącym się w RPG. Jako mistrz gry mechanikę rzeczywiście stawiałem zazwyczaj na drugim planie. Jako mistrz gry miałem taki cel, żeby po prostu sprawić jak największą, mniej więcej na ile się dało, frajdę graczom i opowiedzieć im jakąś historię i wciągnąć ich w jakiś świat. I zawsze uważałem, że mechanika nie może mi w tym przeszkadzać, bo najważniejsza była dobra zabawa i fajna historia, fajne przeżycie. Natomiast będąc graczem, byłem graczem, który mechanikę stawia na pierwszym miejscu, współczynniki są najważniejsze. Trzeba dokoksować swoją postać, wszystkie kruczki z podręcznika znać i mistrz gry powinien generalnie być przygotowany na to, że ja tutaj przyszedłem, żeby zwyciężyć tą grę. Także zupełnie dwoiste podejście, z jednej strony zupełnie inaczej, z drugiej strony zupełnie inaczej. No wiele było, że tak powiem, sesji przez to na sesjach. Jak byłem graczem, bo jak byłem mistrzem gry, to mam nadzieję, że nie byłem jakiś zbyt okropny.
Jesteś taki pół człowiek, pół mączki. No. Ja ci powiem, z czego to wynika. To wynika z tego, że mechanika w tych grach jest wsadzona po to, że znaczy z tego powodu, że mechanika jest obiektywna. Że to nie zależy od tego, że na przykład mistrz gry uznał tak, a gracz no nie wiem, się z tym nie zgadza i zawsze wtedy jakby, nawet w niektórych podręcznikach jest takie, coś takiego napisane, że się coś nie zgadza, wtedy może zażądać od mistrza rzutu. Nie pamiętam, ale w którym, ale gdzieś to czytałem. Może nawet w Warhammerze, nie wiem. Ale generalnie mechanika jest po to, że jest jakby przygotowanie tego systemu na to, że będą tacy gracze, którzy będą chcieli na przykład się nie zgadzać z mistrzem albo będą chcieli robić coś, że zamykanie tego w takie ramy sztywniejsze, które jakby na pewne rzeczy nie pozwolą, a niektóre inne rzeczy będzie można wykonać. To też zależy od dojrzałości. No, niektórzy ludzie mają jakby taką ścieżkę swojego rozwoju własnego. Gracze w którymś momencie, na przykład tak jak mnie, że te mechaniki zaczną nudzić. I już w którymś momencie nawet, jeśli drużyna już długo jest ze sobą, już dojdzie do nimi między nimi do takiego jakby poziomu porozumienia, że oni będą w stanie sobie zaufać. I to jest ten moment, w którym ta mechanika już jakby może sobie spokojnie gdzieś tam się powoli
zsunąć. Ale nie musi, bo samo rzucanie kostkami, samo kokrzenie postaci na karcie postaci też jest dużą częścią fanów.
I zbieranie punktów doświadczenia.
Boże, ja pamiętam, ile razy ja się kłóciłem z mistrzem gry, z Danielem, o te punkty doświadczenia. Także ja od strony gracza to po prostu byłem typowym graczem, który stawiał nam... Tak, który stawiał na mechanikę, a od strony mistrza gry zupełnie odwrotnie. Bazyl.
Okej, to jeszcze może niech Bazyl, dokładnie.
Bazyl.
To znaczy, jak ja miałbym ci opowiadać po której ze stron, to na pewno jestem graczem czy mistrzem gry, który preferuje mechanikę. I tak jak to chyba MFX powiedział, Mechanika jest dla mnie gwarantem tego, że ja podejmuję decyzje bezstronnie. Jest to gwarancja dla gracza, że ja wykonałem jakiś rzut w oparciu o mechanikę, nie po to, żeby go skrzywdzić, czy żeby jego postać skrzywdzić, żeby mu nie dać tego wymarzonego miecza na przykład, tylko po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie udało mu się to, czy nie udało mu się to. Oczywiście, mimo tego, jako mistrz gry, wiem, że czasami trzeba rzucić ukryty rzut i jak wyjdzie wynik, który na przykład w głupi sposób doprowadzi do jakiejś głupiej sytuacji, tak żeby powiedzieć, że no nie udało ci się, albo udało ci się, ale troszeczkę inaczej, troszeczkę zmodyfikować ten rzut. A jeżeli chodzi o samo opowiadanie historii, no to też jest, nie można oddzielać jednej części od drugiej. Oczywiście niektórzy mogą bardziej skupiać się na mechanice, inni bardziej na opowieści, ale tak naprawdę to są komplementarne czynniki, które jedno bez drugiego nie istnieje. Bo jeżeli chcemy grę bez mechaniki, bez fabuły, to możemy sobie zagrać w Warcaby, a jak chcemy sobie grę bez mechaniki, to możemy faktycznie siąść przy ognisku i opowiadać sobie kawały. No. Także trzeba to wypośrodkować, ale też nie można mówić, że jedna grupa osób twierdząca tak jest ma rację, a druga nie ma racji. Po prostu trzeba wszystko indywidualnie rozpatrywać i
jak Michał ze swoimi kolegami gra w ten sposób, to nie jest żaden problem. Co innego by było, jakbyśmy my siedli w czwórkę i każdy by chciał zagrać w swoim stylu, to byśmy mieli straszny problem.
No to jest taka, że tak naprawdę gra się w styl mistrza gry i to mistrz gry musiałby to tak wypośrodkować, żebyście obydwoje się dobrze bawili. Fakt, że to nie musiałoby wyjść i na drugiej sesji pewnie byście się już nie spotkali, ale prawdopodobnie mistrzowi gry też by się z jednym z was tylko dobrze grało, ale nie jest powiedziane, że akurat z tobą albo akurat z tobą. Tak?
Nie, no jasne, bardziej to jest niedobre określone, to jest... Zależy dużo od mistrza gry. No, mistrz gry niestety, chociaż nie jest oczywiście Bogiem, bo to też już jest rzecz, którą obecnie w RPG się ustałem na bok.
Żaden mistrz gry się z tobą nie zgodzi.
Jestem mistrzem gry, zgadzam się z sobą, przykro mi bardzo. Oraz wielu ludzi, którzy jeździ na konwenty, zgadza się ze mną z tym podejściem.
Jesteś Bogiem, który interweniuje troszeczkę rzadziej. O, spadł na ciebie smok.
Ja wychodzę bardziej z założenia bardzo staroszkolnego podejścia. Mistrz gry nie jest Bogiem, mistrz gry jest sędzią. Niczym więcej.
Dokładnie tak. No ja się z tym zgadzam. To był oczywiście żart z tym.
Wiem.
Że gry się nie zgodzą. Ale no tak jest. No i dlatego jako bezstronnemu sędzi jest potrzebna ta mechanika. Tak?
Widzicie. To ja jestem bardziej z tym wiedźmińskim, jak to mówi podejście, bajarzem. Że jednak mistrz gry to jest jednak bajarz, który...
Gawędę.
Może nie snuje, ale współtworzy.
Nie
mówmy
o gawędzie. Jest jedna gawęda, nie istnieje.
Nie, ale mi się wydaje właśnie, że nie sędzią, tylko jest bardziej właśnie opowiadającym, tak? Architektem! Jakby to powiedzieć w Matrixie.
Tylko jedna rzecz nie wyklucza innych.
Nie, jedna
może być i tym jednocześnie.
Tak.
Dobra. Chyba musimy kończyć ten odcinek, bo już długo.
Tak,
widzę,
a nawet nie zdarzaliśmy pogadać o odrodzeniu RPG, a baliście się, że nie dojdziemy, że przejdziemy za szybko.
RPG się odrodziło.
Tak.
Dzięki współczesnym technologiom teraz każdy może zagrać w RPG poprzez internet.
Tak. Aplikacją do tego jest na przykład Roll20, którego z tego co wiem Bazyl bardzo dużo korzysta. Nawet streamuje to w internety.
Znaczy to nie jest tak,
przydatne narzędzie. To bardzo ułatwia komunikację z graczami.
Znaczy to nie jest tak, że kiedyś się nie grało przez internet, bo się grało przez e-maile, na forach się pisało, na czatach, tak, ale tak. Teraz można grać tak prawie mamy streaming, mamy kamerki HD, możemy grać prawie jakbyśmy byli w jednym pokoju. No.
Tak, a Roll20 ma jeszcze to, że właśnie ma możliwość wrzucenia mapy, obrazków, różnych rzeczy, ma możliwość podpięcia konkretnych kart do konkretnych systemów RPG, ma możliwość rzucenia konkretnymi kośćmi na danym momencie wynikającej z danej karty. Także to jest bardzo fajne narzędzie, dające bardzo dużo fajnych możliwości. zapominają, które pozwala zapomnieć na przykład o tym, że tutaj muszę użyć tego modyfikatora. Który to był modyfikator i jak dokładnie on wpływa na mój ten?
To znaczy ja powiem w ten sposób, jeżeli mistrz gry tego nie ogarnia, to nawet Roll20 nie będzie dla niego dużą pomocą.
Tak, to jest inna sprawa, ale czy wiesz, no i tak jest łatwiej, nie? Bo jest ten, jeśli jest to system, który jest w bazie Roll20, to on ogarnia jakieś tam poziomy trudności, tak? Jak się stopniuje tam.
Ta platforma to przede wszystkim taki wspólny stół dla wszystkich graczy, którzy fizycznie nie mogą tego stołu doświadczyć. I to, co zrobimy na tym stole, widzą wszyscy. I na tym polega po prostu prostota i genialność tego rozwiązania. Oczywiście są inne alternatywne rozwiązania, bardziej, mniej zaawansowane, z dodatkowymi feature'ami i tak dalej, i tak dalej. Ale to tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu usprawnić kanał komunikacyjny między mistrzem gry, graczami i między graczami a graczami.
Tak.
Tak, 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 tak. Jakbyście chcieli zobaczyć w ogóle, jak taka sesja online wygląda, to Bazyl nadaje na Twitchu i nawet ma archiwum na YouTubie takich sesji online. Nie wiem, Diabeł, to chyba też się zdarzało.
Nie, to mi się nie zdarzyło mi się grać online. Zdarzyło mi się grać na nagrywanej sesji.
U Kuglarza, tak?
Tak, w Warhammera, pierwszą edycję.
Widziałem.
Kontrakt Oldenhallera.
Boże, to pierwsza przygoda.
Ale znaleźli tak. 4 osoby, które nie przeczytały tego? No i takie są
to wszyscy że... znaliśmy tą przygodę. To była akurat autocharytatywna. Składaliśmy się wtedy na leki na raka dla naszej znajomej. I po prostu każdy znał tą przygodę na wylot. I tak się świetnie bawiliśmy. Też każdy z nią grał ile lat temu? 10, 15,
no,
20?
No, ja chyba w ogóle nigdy nie grałem w tą przygodę, bo nie było mi dane.
Ale czytałeś na pewno.
Ale oczywiście, że przeczytałem ją, tak, jak każdy gracz, który widzi
każdy, napis... kto miał ten podręcznik w ręku, tak. Powiedział tą przygodę.
Dokładnie, każdy czytał. To co?
Dobrze, panowie, no, myślę, że tak.
Godzina już późna.
Jesteśmy już wszyscy zmęczeni.
No.
I.
Ciężki temat, dużo emocji. RPG to jednak jest dobra rzecz. Trzeba by kiedyś znowu zagrać albo poprowadzić. Ja na przykład wolałem chyba prowadzić. Dobra, zbijamy się na dzisiaj. Pozdrawiamy
tak, zbijamy
was.
Zbijamy się.
Co? Pozdrawiamy was po prostu serdecznie i nie będziemy przedłużać. Oczywiście dodamy, że można nas obejrzeć na YouTubie, Mixcloudzie, Spotify'u, nawet w iPhone'ach jesteśmy. Także wszędzie, gdzie chcecie, możecie sobie tego naszego podcastu, wideokastu, do tego wideokastu dotrzeć. Żegnamy się.
Jak chcecie pooglądać sesję RPG, to tam na dole też będzie link do kanału Bazyla.
Tak jest. Także w dół, diabeł, w dół. Znaczy ty w dół, ja w bok, a Michał tak po środku. Także żegnamy się serdecznie. Borg.
MFX.
Diabeł.
Retrogralnia i...
Bazyl z internetu.
Dobranoc.
Dobranoc.
Kończymy.
Dobranoc.